W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin, witamy w sobotę, a w studiu Radia Gorzów. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się, witam państwa.
Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Witam pana rektora, dzień dobry państwu.
Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju i inwestycji.
Witam bardzo serdecznie.
I Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Za nami bardzo gorący tydzień w polityce w kraju. Najpierw w Pucku i Wejherowie podczas państwowych uroczystości grupa manifestująca próbowała głośnymi okrzykami, gwizdami zakłócić spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Polityków PiS oburzył fakt, że z protestującymi, PiS nazwał ich obwoźną grupą politycznych zadymiarzy z KOD-u, spotkała się kandydatka Platformy na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska. Z kolei polityków Platformy, właściwie całej opozycji, oburzył gest posłanki Prawa i Sprawiedliwości Joanny Lichockiej po debacie nad uchwałą abonamentową. Poseł Lichocka tłumaczyła później swoje zachowanie w mediach, a PiS oburzenie opozycji nazywa odwracaniem uwagi od wydarzeń w Pucku. Po wydarzeniach w Pucku PiS zaproponowało z kolei poselską uchwałę potępiającą nienawiść i agresję w życiu publicznym. Panowie, w jakim kierunku zmierza debata publiczna i czego możemy się jeszcze spodziewać w tej kampanii prezydenckiej, bo to właśnie w niej jesteśmy. Marek Surmacz.
No spodziewać się możemy bardzo wielu rzeczy, ale taki jest urok kampanii wyborczych. Ja bym wolał, żeby kampania wyborcza była merytoryczna, żeby dyskutowano o tym, co w przyszłości, jakie obowiązki ma prezydent Rzeczypospolitej, do czego rękę przyłoży, jakie z punktu widzenia mojego faworyta, żeby przypomniał o swoich dokonaniach minionych 5 lat, bo ta kadencja właśnie upływa w tej chwili. A żeby nie było takich właśnie wypustek emocjonalnych na wzbudzenie chuliganerii, różnych wulgaryzmów, bo w tych okolicznościach naprawdę wiele nie powinno się wydarzyć i każda ze stron powinna powściągnąć swoje emocje i próbować wejść na tory debaty rzeczowej. A jeżeli się przestaje mówić do rzeczy, ja jestem aktywnym uczestnikiem różnych dyskusji w internecie, na forach społecznościowych i muszę powiedzieć, że jak argumentów przeciwnikom brakuje, to wtedy idą inwektywy i wtedy się wyłączam. Wtedy zawsze jest moje słynne zresztą określenie, że u mnie jakiekolwiek tego typu rzeczy wywołują ban, odrzucam, wykreślam i nie uczestniczę w takich debatach.
A jak pan ocenia to, co wydarzyło się w Pucku i Wejherowie?
No nie mam wątpliwości najmniejszych, że tam doszło do zachowań, które tylko dają przedsmak tego, do czego przeciwnicy prezydenta Andrzeja Dudy, który zadeklarował już walkę o reelekcję, mogą się posunąć. To nie było działanie opozycyjne, to nie była manifestacja przeciwko kandydatowi na prezydenta, to było znieważenie głowy państwa. Tam padały przecież określenia, które przecież publicznie, przecież ja sobie nie wyobrażam w towarzystwie, żeby takie padały, nawet w zamkniętym, nawet w jakimś, bo one były adresowane, one były konkretnie skierowane do głowy państwa, do prezydenta Rzeczypospolitej. No, za to powinny być paragrafy. No.
Dzisiaj
ja przypomnę tylko, że wtedy, kiedy...
Przypomnę tylko, że
nie do końca chyba nawet w tej sprawie. Przypomnę tylko, że wtedy, kiedy gdzieś głęboko w tłumie wiecu ówczesnego kandydata na prezydenta i urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej pana Bronisława Komorowskiego ktoś uniósł krzesło jako symbol tego słynnego krzesła i reprezentowania przez głowę państwa nas, Rzeczypospolitej w Japonii, to za to przecież spędził 9 czy 10 miesięcy w areszcie. Ta sama opozycja, która wtedy wsadzała do więzienia, dzisiaj mówi, że lżenie i adresowane do prezydenta wulgaryzmy tego typu. Nie, to jest charakterystyka wiecowania. No, ja się stąd na to nie zgadzam.
Ale właśnie Platforma zarzuca PiS-owi, że w 2015 roku, wtedy kiedy była kampania prezydencka, to zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości obrażali Bronisława Komorowskiego.
Nie słyszałem nigdy, żeby wpadało na wieczach tycha. No tego nigdy nie było i niech nie porównują nawet, bo to jest nieporównywalne. A poza tym w jednym przypadku na terenie Podhala doszło do, powiedziałbym, zorganizowanego manifestowania głośnego i przeszkadzania w wiecu ówczesnemu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Nie było zorganizowanej przez Platformę Grupy Obwoźnej. No tego nie było. No.
Radosław Wróblewski?
No, myślę, że tutaj mamy odmienny punkt widzenia. Ja tylko chciałbym zacytować i zapytać, kto to powiedział państwa. Nie będę potępiał tych ludzi, którzy tam przychodzą, jeśli o to chodzi. Reagują spontanicznie. Nie podoba mi się to, że w tym miejscu są takie zachowania, ale nie mam zamiaru tych ludzi potępiać, bo ja rozumiem, że to są emocje. Ja odpowiem.
Ale ja wiem.
Jacek Sasin, 1 sierpnia 2015 rok, kiedy
na
również
powodka.
W tym momencie, kiedy także takie niegodne sceny działy się na cmentarzu przy okazji Powstania Warszawskiego. Proszę mi nie przerywać, kolego Marku. Proszę mi nie przerywać, kolego Marku. Przypomnę, że przypomnę, że tu nie ma symetrii. Ja powiem tak, życie polityczne psuje się od dawna i życie publiczne i te emocje, które udzielają się mieszkańcom, ludziom, no właśnie teraz mamy jak gdyby troszeczkę taką eskalację tego, bo zbliżają się wybory. Natomiast nie ukrywam, że ktoś kiedyś coś zaczął i ktoś kiedyś dopuścił do czegoś. I dzisiaj w tym momencie powiem tak. To, co też mówili politycy Platformy Obywatelskiej, to nie jest tak, że ci ludzie to są zorganizowane grupy przez Platformę Obywatelską. Ci ludzie od wielu miesięcy, lat wychodzą na ulicę, protestują w różnych sprawach istotnych z punktu widzenia też obywateli. I po prostu...
A co to znaczy od wielu lat?
Odkąd pojawiły się mordy zdradzieckie, odkąd się drugi sort pojawił i wiele, wiele takich innych ciekawych epitetów, sformułowań, które były formułowane również w sposób paskudny i niedopuszczalny wobec także prezydenta Komorowskiego i w tamtej kampanii.
To ja zapytam panie radny, dobrze, że Małgorzata Kidawa-Błońska później do nich poszła, przywitała się z nimi i tam padały różne różne słowa.
Nie wiem, czy padały różne słowa, kiedy się witała z nimi. Ja powiem tak. No właśnie, Bądźmy precyzyjni w tym momencie. To ja powiem tak, to tak samo na Powązkach, kiedy ówczesna premier Kopacz, prezydent Komorowski byli wygwizdani, a politycy PiSu byli oklaskiwani przez tych ludzi, którzy gwizdali, też krzyczeli inwektywy na Powązkach, tak? Powiem tak, absolutnie zgadzam się, że nie możemy dopuszczać, nie godzimy się na to, żeby w polityce, w języku polityki, również ze strony protestujących padały takie niekulturalne, niecenzuralne słowa. Natomiast oczywiście i to trzeba potępić i to każda strona powinna to robić. Natomiast też powiem tak, nie można w tym momencie eskalować sytuacji, bo raptem widzieliśmy zachowanie jednej z posłanek, pani poseł Lichockiej, Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie w przypadku głosowania właśnie ustawy medialnej i jej gesty i tak dalej, które też zostały już zauważone również przez kolegów partyjnych. Powiem tak, my również w Radzie Miasta w tamtym roku, na początku tamtego roku w związku z śmiercią prezydenta Gdańska Adamowicza także uchwaliliśmy taką uchwałę dotyczącą właśnie unikania języka nienawiści, języka brutalnego w życiu politycznym. Język krytyki tak, nawet ostrej, ale nie język w tym momencie wulgarny, język rynsztokowy, ale powiem też tak, wszyscy to powinni zauważyć i wszyscy powinni w tym momencie takie rzeczy potępiać. To, że pani Kidawa-Błońska poszła do tych ludzi, wie pan co, to jest też tak, w tłumie różne rzeczy się dzieją. Oto jedno słowo wulgarne, które tutaj kolega Marek zacytował, to
tylko
też oczywiście...
Czy to nie jest tak, że zauważacie to, co dotyczy Prawa i Sprawiedliwości, a nie zauważacie tego, co dotyczy was?
Ja powiedziałem jako Radosław Wróblewski jednoznacznie, tak? Takie rzeczy, takie słowa nie powinny nigdy padać po żadnej ze stron w tym momencie.
Rozumiem. Mirosław Porwich.
No Radosław Wróblewski mówił to, co sam widzi. A widzi tylko tyle, co jego koledzy partyjni, mam takie wrażenie. No ale tam do meritum. Otóż, mili państwo, ja sądzę, że tak, że nie stoi nic na przeszkodzie, żeby kampania wyborcza była wyrazista, żeby była ostra, żeby była pikantna, żeby była być może kampania wyborcza pełna ekspresji, bo to może przyciągnąć też obywateli do tego, żeby określili się i wzięli udział w wyborach, czy to prezydenckich, czy później parlamentarnych, czy samorządowych. Także to jest ten plus. Natomiast no, kampania wyborcza nie może być na pewno wulgarna, obrzydliwa, obleśna i przy przekraczająca pewne granice dobrego smaku, tak? Ja sądzę, że to, co się stało w Pucku, no to powiem tak, to już nie jest o jeden krok za daleko, tylko o kilka kroków, tak? I jeszcze przy pełnej aprobacie rozpromienionej pani marszałek Sejmu, kandydatce Platformy Obywatelskiej na prezydenta. Było widać tą radość, jaką emanowała, było widać tą akceptację, gdyż udała się do nich i po prostu dziękowała im za obecność i za postawę podczas tego święta państwowego, można powiedzieć, podczas uroczystości państwowych, bo to był, przypomnę, rocznica zaślubin Polski z morzem. To jest jak gdyby jedna sprawa, tak? Także zachowanie pani Kidawy-Błońskiej w mojej ocenie zasługuje na krytykę. Druga sprawa i chyba bardzo istotna. Otóż z tego, co słyszałem, to posłanka, pani poseł wczoraj przeprosiła za zachowanie, które mogłoby być odebrane w sposób niewłaściwy. Natomiast powiem tak, po tych wydarzeniach w Pucku, nie dość, że Kidawa-Błońska akceptowała to zachowanie. Pani Kidawa, bardzo przepraszam, to właśnie od was się uczy, właśnie tych takich skrótów, bo bardzo często nie używacie funkcji jako członkowie Platformy Obywatelskiej. No taka jest prawda, panie Radosławie. Także bardzo przepraszam. Pani Kidawa-Błońska akceptowała to zachowanie. Powiem tak, nikt z polityków Platformy Obywatelskiej nie skrytykował zachowania tych kodowców, którzy używali wulgarnych słów w stosunku do głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jest skandal. Ani pan Borys Budka, pan poseł Borys Budka, ani inni liderzy Platformy Obywatelskiej nie zdobyli się na to, żeby powiedzieć przepraszam, tak? Albo żeby w sposób naganny ocenić to, co się wydarzyło. I to mnie przeraża. To mnie przeraża, bo to jest jak gdyby akceptacja dla dalszych tego rodzaju zachowań. No tak być absolutnie nie może. Ja bym tutaj wzywał do rozsądku daleko idącego, bo głowa państwa naprawdę zasługuje na szacunek. Ja też już nie chcę podawać tych przykładów przyjaciela Platformy Obywatelskiej, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Justitia, który też pan Żurek pokazywał środkowym palcem w stronę osób jemu nieprzychylnych. Takich sytuacji było wiele. Ja też również, będąc w parlamencie, no proszę mi wierzyć, słów wulgarnych padało naprawdę całe mnóstwo. I to nie wychodziło tylko na światło dzienne, bo co niektórzy machali ręką, przymykali oczy. Ale powinniśmy trzymać fason, powinniśmy trzymać kulturę i pewnej granicy nie powinniśmy przekraczać.
Maciej Buszkiewicz.
Panie redaktorze, no jak słyszymy, język polityki w tej chwili jest tak brutalny. Od 10 minut rozmawiamy o tym, kto się bardziej buracko i chamsko zachował, czy jedna strona, czy druga, czy trzecia. No do tego w tej chwili politycy doprowadzili. W związku z tym ciężko w ogóle na ten temat dyskutować. Nie mówimy o tym, kto ma lepszy program, co uchwalono w Sejmie, co się dzieje w mieście, w województwie, tylko o tym właśnie, kto był większym burakiem, kto był większym hamem. Jak kilkanaście lat temu świętej pamięci Andrzej Lepper wspominał o tym, że już w Wersalu, już w parlamencie nie będzie, to wszyscy się przecierali oczy i się zastanawiali, o czym ten facet rozmawia. Natomiast poziom języka polityki te kilkanaście lat temu był w porównaniu do tego, co jest teraz, bardzo, można powiedzieć, bardzo łagodny. Jeżeli chodzi o sytuację w Pucku, oczywiście, no nie należy takich sytuacji pochwalać. Andrzej Duda nie jest moim prezydentem. Prezydentem z mojej bajki. Może tak, jest moim prezydentem, ponieważ jestem Polakiem, ale nie jest prezydentem z mojej bajki. Natomiast w życiu bym się nie odważył użyć takich słów, ani nie stałbym obojętny, kiedy takie słowa by w jego stronę padały. Natomiast przychylam się do tego, co tutaj kolega radny Wróblewski mówił. Prezydent Komorowski też przez zwolenników Prawa i Sprawiedliwości był obrażany, w związku z tym jakby można powiedzieć, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. I takie słowa wulgarne padały, one narastają, bo jeżeli występuje w polityce brutalność, to za chwilę pojawia się konkurs, to jest bardziej brutalny, tak? I ten język polityki jest od lat, coraz z roku na rok, coraz bardziej brutalny i szkoda, że tak jest. A co do pani poseł Lichockiej, no to tłumaczenie się teraz, bo to, że użyła takiego gestu, że zresztą nie po raz pierwszy politycy Prawa i Sprawiedliwości takiego gestu używają w parlamencie w stosunku do opozycji, to, że użyła, to jest jedno, to jest chamstwo i buractwo. Widzę, że poziom buractwa w ławach Prawa i Sprawiedliwości
to słowo też jest pejoratywne musi, i czasami
musi się,
nie, nie,
musi, musi, musi się
granicy,
zgadzać.
Mówi,
nie, ma,
nie,
nie ma już ale... pani profesor Pawłowicz, to ktoś musiał zająć jej miejsce. Natomiast tłumaczenie się i robienie z ludzi, którzy widzieli ten gest, robienie kretynów i nie widzieliście tego, co widzieliście. Tak naprawdę ja miałem co innego na myśli, to tym bardziej jeszcze źle o nie świadczy.
W Lewicy są same dziewice orlańskie.
Marek Surwa.
Dziewica orlańska była jedna,
Ja bym chciał tylko przypomnieć, że istnieje bardzo konkretna, poważna różnica pomiędzy buczeniem, gwizdaniem, a używaniem słów powszechnie uznanych i znanych jako wulgarne, chamskie. To jest istotna różnica. Poza tym ja nie chcę tłumaczyć, dlatego że uważam, że w ogóle Powązki jest miejscem świętym, miejscem spoczynku wielu, po prostu na cmentarzu obowiązuje pewna reguła i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale Platforma Obywatelska, która wprowadziła do Sejmu Palikota i wszystko, co z nim i wokół niego, i wprowadziła ostatnio, w ostatniej kampanii wyborczej do Sejmu panią Jachirę, no na litość boską, czy wy naprawdę nie macie oczu? Czy nie widzicie, co wy wyrabiacie? Przecież ona w kampanii wyborczej, jeszcze zanim została potwierdzona na listach poselskich, już robiła, co robiła i robi to dalej. I robi to dalej. Wyszydza najwyższe wartości Polaków. Wyśmiewa katastrofę smoleńską. Prowokuje przy każdej okazji. I wy tego nie widzicie. Nie widzicie też, nam każecie przepraszać i my przepraszamy. A jak przepraszamy, to mówicie, to niewłaściwe przeprosiny są. Jak jest refleksja? Ale sami mówicie, nie. Wolno gwizdać, wolno prezydenta od ha wyzywać. I pani kandydatka na prezydenta, wicemarszałek Sejmu, pani Kidawa-Błońska, obściskuje się, pochwala ich za to, że słychać było, tak, sukces. Szef Komisji Etyki w Senacie, poseł Rybicki, pochwala, poklepuje. Szef Biura Parlamentarnego, poseł Nowackiej, Lewicy, wychwala ich, świetny, sukces mamy następny. Mówi, będziemy za nimi jeździć. O czym wy w ogóle mówicie? O czym wy w ogóle mówicie,
Radosław Wróblewski?
Mówimy o tym, co się dzieje, co było, co jest. Marku, sam przywołałeś Powązki. Naprawdę obejrzyj sobie wszystkie nagrania z wszystkich uroczystości z tamtego czasu. Będziesz wiedział, jak to wyglądało i kto
pamiętam,
w tym momencie...
Pamiętam, buczenie i gwizdy to nie jest ha. To pod adresem prezydenta. To
Marku,
nie jest
czyli usprawiedliwiasz buczenie i gwizdy na Powązkach?
Nie, tylko trzymajmy skalę.
I druga rzecz. Bądź precyzyjny.
Potępiłem buczenie na cmentarzu w ogóle.
Pani Kidawa-Błońska jako kandydat absolutnie nie... To nie jest osoba, która w tym momencie podeszła i tak jak powiedziałeś teraz, a uważnie ciebie słuchałem, i powiedziałaś, że jeszcze podziękowała właśnie chociażby za to słowo na CH. Absolutnie nie. Absolutnie nie. To słowo gdzieś tam było, jedna osoba rzuciła. Tak jak mówię, nie zgadzamy się z tym, ale nie uogólniajmy i nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka.
Tylko jeżeli pojawi się takie zachowanie, to powiem tak. Należy takie zachowanie skrytykować. Już nie mówię o przeprosinach nawet, tak? Należy się słowo przepraszam. Niektórych stać na słowo przepraszam, niektórych nie stać. Natomiast żaden z polityków Platformy Obywatelskiej, czy tej świętej lewicy tak zwanej, bo tutaj przed chwilą słyszałem takie same peany pod adresem zachowań posłów lewicy, no powiem tak, żaden tego nie uczynił. Nie skrytykowano tego zbydlęcenia, bo to było zbydlęcenie, to co się wydarzyło w Pucku.
Proszę nie obrażać zwierzątek.
A co było
nie wychwalałem lewicy, ale z ich strony jakby nie było żadnych takich ani gestów, ani wyzwisk. To pierwsze. A drugie, jedna uwaga tylko, bo mówimy o tym, że należy potępiać takie zachowania. Tu koledzy z Prawa i Sprawiedliwości takie mówią, że należy potępiać i krytykować. Ja chciałem powiedzieć jedno, pewnie przejdziemy do tego. Specjalnie wczoraj obejrzałem wiadomości w telewizji narodowej. I chciałem powiedzieć, że wspomniano tam o geście pani Lichockiej, ale tylko po to, żeby przez 5 minut potem mówić, co wyrabiał Donald Tusk w 2005 roku i jak to,
nie skrytykowano
tego gestu, tylko o nim wspomniano, tylko po to, żeby wrócić do tego, co się działo 10-15 lat
trzeba
temu.
Trzeba było jednak obejrzeć swój TVN i tam przez 10 minut było o pani poseł Lichockiej.
To też nie jest moja stacja.
Jesteśmy w Radiu Gorzów. dziennikarzów.
Tak.
Mhm. Jesteśmy w publicznej stacji i skoro już była o tym mowa...
Obniżmy emocje.
Obniżmy emocje.
Niezależnie
trochę trochę niezręcznie mi o tym mówić, ale uważam z dziennikarskiego obowiązku,
pan
że...
Pan kierownikiem.
Że tak, trzeba.
I dyrektorem.
Dyrektorem to nie, kierownikiem.
Jeszcze nie, panie redaktorze.
Nie, ja się nie nadaję do takich rzeczy. Natomiast prowadzącą audycję, trochę jest niezręcznie mi o tym mówić, bardzo. Ale uważam, że to temat bardzo ważny i wybrzmiał w kraju, więc musimy o tym powiedzieć. W Sejmie odbyła się też burzliwa dyskusja nad nowelizacją ustawy abonamentowej. Ta ustawa zakłada rekompensatę w wysokości 1 950 000 000 zł dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami, bo tak to się nazywa. Sejmowa większość przy tym odrzuciła sprzeciw Senatu w tej sprawie. Teraz ustawa trafiła na biurko prezydenta. Opozycja protestowała, mówiąc, że rząd mógłby te pieniądze przeznaczyć na przykład na program onkologiczny. Na samym początku chciałem tylko powiedzieć, że znajdujemy się w stacji Polskiego Radia. Radio Zachód również jakby będzie miało udział w tej sumie. Możemy tutaj rozmawiać. Radio Gorzów prowadzi różne audycje poświęcone miastu, nie polityce, ale życiu mieszkańców. Podobnych stacji jest bardzo dużo. Do tego jest jeszcze Teatr Polskiego Radia, Teatr Telewizji, Orkiestra Polskiego Radia, TVP Kultura, TVP Historia i wiele innych projektów, które tak mi się wydaje, hejtem nie są. A są bardzo potrzebne. To z mojej strony. Radosław Wróblewski, bo PiS twierdzi, że używanie argumentu onkologii to hipokryzja z waszej strony i populizm.
Nie, żadna hipokryzja, żaden populizm. Jeśli chodzi o media narodowe, miałem okazję się tutaj już wypowiedzieć, między innymi u redaktora Rutkowskiego, który też pytał mnie, jak ja bym się zachował, gdybym miał do wyboru właśnie głosować nad taką ustawą i tak dalej.
A jest pan jasno, w Radzie Programowej Radia
Zachód. Jestem w Radzie Programowej Radia Zachód i dlaczego powiem na przykład, dlaczego na przykład w tym akurat tej sytuacji nie zagłosowałbym za tą ustawą, za tymi 2 miliardami pieniędzy na media publiczne. Ja tylko tutaj powiem to, co u redaktora Rutkowskiego powiedziałem, że tak naprawdę media publiczne psute są od góry, to znaczy telewizja publiczna, programy rozgłośni radiowych na poziomie ogólnopolskim, aczkolwiek to też otwarcie powiem, bo zresztą moi koledzy, koleżanki z Rady Programowej Radia Zachód wiedzą, jakie mam stanowisko, jeśli chodzi o pewne kwestie programowe Radia Zachód, chociażby kwestie dotyczące takiego portalu, który prowadzony jest na stronie internetowej Zachod24 i te niskiego lotu intelektualnego, często również zawierające takie brzydkie porównania wobec osób związanych z opozycją, jak na przykład wobec marszałka Grodzkiego, tak zwani publicyści, nadworni publicyści mediów publicznych w rozgłośni Radia Zachód, którzy to publikują. Ja to krytykowałem, ja się do tego odnosiłem. Niejednokrotnie na posiedzeniach Rady Programowej. Dziennikarze, którzy tam są, też to moje stanowisko znają. Natomiast poziom w tym momencie telewizji publicznej, granice wszelkie
przyzwoitości... A propos tego portalu mówimy o publicystyce.
Powiem tak, ja powiem jeszcze. Powiem tak, nawet jak nie damy tych 2 miliardów złotych na chociażby tutaj, na rozgłośnię lokalną, publicystyka i tak będzie. Ja powiem tak, gdzie indziej trzeba poszukać rezerw, żeby było więcej na dobre radio w tym budżecie, który jest. I teraz wracając, dlaczego nie mówię, że, bo taki zarzut jest, że to hipokryzja, że argument onkologiczny. Nie, proszę państwa, kwestie dotyczące chorób nowotworowych to jest coś, co jak gdyby jest wielkim problemem od wielu lat. Te choroby się nasilają, jest tego coraz więcej. Niestety, ale również nakłady na służbę zdrowia i polityka prozdrowotna nie prowadzi do rozwiązania tego problemu.
Ja dzisiaj specjalnie wszedłem na stronę Ministerstwa Zdrowia i szukałem liczb, bo nie chciałem tych liczb szukać w prasie ani w mediach, tylko chciałem u źródła.
Dobrze.
2015 rok 71 miliardów. Dzisiaj 105 miliardów.
I to też jest za mało. I to też jest za mało.
I co pan na to, panie radny? Tylko, tylko
na to. Ja powiem tak.
Ja nie chcę wbijać się w klinę.
Zapoznam się w dyskusję
między dwiema grupami politycznymi. Ja tylko chcę, żeby pan odpowiedział na to pytanie obiektywne. No.
No, obiektywne pytanie jest takie. Proszę pooglądać media publiczne, zobaczyć, jaka to jest tuba partii rządzącej.
A o to chodzi.
To jest tuba partii rządzącej. Co więcej, no ja powiem tak.
Jeżeli... No to nie trzeba tak było od razu.
No. Ale panie doradco, no. Panie doradco.
Pełnomocniku.
Panie pełnomocniku, panie pośle. Powiem tak, to nie tylko my to zauważamy. Proszę bardzo, co mówi Grzegorz Braun z Konfederacji. Mówi wprost, TV Władza.
Dobrze.
Wszyscy to zauważają.
Ale mówi pan o pewnym wycinku, a ja mówię
nie
o całości.
O pewnym wycinku, nie o pewnym wycinku. Ten wycinek jest dominujący i gwarantuję panu redaktorowi, że kiedyś obejrzymy te sumy, kto ile pieniędzy w tej telewizji publicznej na co bierze i gwarantuje, że pewno większość tych pieniędzy właśnie idzie na to politrustwo.
To ja zapytam, 8 lat rządów, dlaczego Platforma nie zrobiła czegoś, co w jakiś sposób zreformowałoby media publiczne? A dzisiaj nie byłoby dla was takiego problemu.
Ale to, znaczy, wie pan co, po pierwsze...
Temat abonamentu chociażby.
Ale po pierwsze, to nie chodzi o tą
ingerencję. Ja rozumiem,
że
nie ma pan takiej siły sprawczej, ja wiem.
Ale nie, ja odpowiem. Ja odpowiem tak, to nie jest tak, że... Po pierwsze jednej rzeczy, Platforma Obywatelska nie zepsuła telewizji, tak jak to dzisiaj jest zrobione, tak? Jeż. Że mamy w tym momencie telewizję momentami przypominającą telewizję lat 70-tych, 80-tych w wymiarze politycznym.
Za chwilę wrócimy do dyskusji. Musimy postawić kropkę wiadomości. Po wiadomościach wracamy. I wracamy po przerwie do dyskusji. Przypomnę, w studiu goście Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, Maciej Buszkiewicz, SLD, Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju i inwestycji i Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Radosław Wróblewski mówił przed przerwą, teraz Marek Surmacz.
No, porównywanie w ogóle zapotrzebowania czynnik w ogóle kolejnych potrzeb budżetowych państwa, cała konstrukcja budżetu, to jest tak jak z portfelem i rachunkami domowymi. Ten, który uzgadnia, a w domu decydują rodzice o tym, jak podzielić pieniędzmi, nie słucha krytyki dzieci, że na zabawki im zabrakło. No, nie ma takich rzeczy po prostu. Polityka państwa polega na tym i odpowiedzialność rządzących, że kształtuje odpowiedni sposób dochody i odpowiedni sposób wydatki. To jest pierwszy raz historyczny budżet zrównoważony. To jest niebywała w ogóle historia, bo po blisko 30 latach mamy równowagę budżetową. Nie zaciągamy zobowiązań, a spłacamy zobowiązania. Z tego budżetu będziemy jeszcze likwidowali nawisy z poprzednich lat. Natomiast w ogóle używanie argumentu, że to są wydatki na media publiczne kosztem służby zdrowia, gdzie w ostatnim pięcioleciu wzrosły o 50% nakłady na służbę zdrowia, gdzie procedury onkologiczne, bo o tym wiem, są naprawdę skrócone do minimum. Dzisiaj wykryty rak, wykryte podejrzenie, czy sugestia podejrzenia raka płuca, czyli cokolwiek, natychmiast w ciągu 48 godzin musi dojść do diagnozowania. Wszystko się otwiera, żeby taką osobę diagnozować. Problemem jest oczywiście prewencja cały czas, ale używanie tego argumentu, a jeszcze do tego pokazywanie, czy kojarzenie z wizerunkiem dzieci cierpiących, czy cierpiących w ogóle na choroby nowotworowe, jest po prostu nikczemnością. To jest niedopuszczalne. To jest instrumentalizowanie cierpienia ludzi dla osiągania własnych celów politycznych. To jest po prostu niegodziwe i nikczemne.
Maciej Buszkiewicz.
Panie dyrektorze, gdybym właśnie ja miał decydować, to oczywiście, że wolałbym przekazać na onkologię niż na...
Ale nie z powodu potrzeb onkologicznych, tylko że wam się telewizja nie podoba, no.
Panie dyrektorze, to, że te 2 miliardy pójdą w dużej mierze na propagandę Prawa i Sprawiedliwości, to jest chyba oczywiste, no ale... podałem przykład... Przed przerwą podałem przykład propagandy pisowskiej w telewizji TVP1. Bo pan redaktor mówi tutaj o radiu. Oczywiście, Radio Gorzów to jest radio, w którym dzisiaj jesteśmy, chociażby każdy z nas ma prawo się wypowiedzieć, z tym, że gdybym mocno krytykował Radio Gorzów, że jest bardzo prorządowe, to pewnie bym skłamał. Natomiast wiele osób się dziwi, ale ja naprawdę oglądam każdą z trzech głównych telewizji, bo pan poseł Porwik tutaj mówił o tym, że to sobie włącz TVN24. Oglądam TVN24, oglądam Polsat, oglądam TVP1 po to, żeby właśnie widzieć i mieć taki ogląd sprawy, gdzie o czym się mówi. Takiej tupy propagandowej jak TVP to nie miał żaden rząd. Naprawdę, nie miał żaden rząd. To w tej chwili wiadomości są w ten sposób. Podawane są informacje, jest super, pięknie, dzięki rządowi albo ewentualnie dzięki prezydentowi Dudzie, a za rządów Platformy, za rządów SLD, ale najczęściej za rządów Platformy, to było tak, tak, tak i źle. I oczywiście na koniec mówią niezależni komentatorzy, którzy są oczywiście z portali w sieci, w polityce, które oczywiście są
i o czym
stricte prawicowe, czyli wasi niezależni komentatorzy to są znowu komentatorzy, którzy wspierają Prawo i Sprawiedliwość. Tak wygląda w tej chwili telewizja publiczna. Jeżeli można.
Tak, tak, do meritum.
Do meritum, ale mówimy tylko o tej dotacji 28 tak. miliardów. Dwóch miliardów, bo często się mówi o tym, że we Francji, w Niemczech też telewizje publiczne są dotowane, tylko tam w wiadomościach nie usłyszy się tylko jednej strony. Tam jak przychodzi redaktor, to się pyta jednego posła, co pan ma do powiedzenia w tym i w tym temacie, ma pan 30 sekund. Idzie do opozycji, co ma pan do powiedzenia w tym temacie,
ma
pan 30 sekund.
A nie ma tego w telewizji publicznej?
I puszczają to i nie komentuje się tego. Pseudo niezależni dziennikarze i publicyści nie komentują tego potem.
Ale tak jak pan wspomniał, dzisiaj w naszej audycji może mówić SLD, może mówić Prawo i Sprawiedliwość i Platforma. Jarosław Porwich, później krótkie ad vocem, bo czas nas nagli.
Ja rozpocznę może od takiego wątku europejskiego, bo ten wątek to jest taki ulubiony wątek poruszany zazwyczaj przez Platformę Obywatelską, przez Lewicę. Otóż chcę powiedzieć w ten sposób, że w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, gdzie ściągalność abonamentu jest wielokrotnie wyższa, na media publiczne przeznacza się. W Niemczech ponad 30 miliardów złotych, w Wielkiej Brytanii i we Francji prawie 20 miliardów złotych, u nas 2 miliardy złotych i to też między innymi dlatego, że swego czasu premier Donald Tusk wzywał do tego, żeby nie płacić abonamentu. To chcę przypomnieć jasno i wyraźnie. Co się tyczy mediów publicznych, mediów narodowych, obie nazwy są wspaniałymi. Otóż chcę powiedzieć rzecz następującą, drodzy państwo. Te 2 miliardy złotych niespełna nie idzie li tylko na telewizję publiczną. Idzie na media narodowe. Otóż chcę powiedzieć, na co się one składają. Czy media publiczne, jak zwał, tak zwał. Otóż chcę powiedzieć, że jest 15 ogólnopolskich stacji telewizyjnych. TVP1, TVP2, Kultura, Historia, TVP ABC. Sport, ABC. No jest tego naprawdę dużo. 15, tak? 16 stacji regionalnych, tak? Między innymi telewizyjnych. 16 oddziałów, tak? Między innymi oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Jest 7 bodajże ogólnopolskich stacji radiowych, tak? Jedynka, dwójka, Polskie Radio 24 i tak dalej, i tak dalej. Jest 25 bodajże stacji regionalnych, radiowych, tak? Między innymi w jednej z nich, tutaj można powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy. To jest wiele tysięcy osób zatrudnionych, między innymi dziennikarzy. I wy chyba nie chcecie, żeby oni byli niedosprzętowieni. Wam chyba nie zależy na tym, żeby oni nie otrzymywali wynagrodzenia.
Jacy dziennikarze.
Przecież oni
jacy
muszą... dziennikarze. No ale panie Radosławie, bardzo
po
proszę.
Po jednym zdaniu na chwilę będziecie nie mogli są, panowie
nie, odpowiedzieć. Chyba nie chcecie, żeby oni nie otrzymywali wynagrodzenia, albo żeby ich wynagrodzenie nie rosło tak jak w innych branżach. Na to musimy ponosić pewne wydatki. Telewizja, radio spełnia pewną misję. Ustawowo ma spełniać pewną misję i ją spełnia. I my musimy to w możliwie dobry sposób zabezpieczyć. Ale ja rozumiem, dlaczego opozycja jest przeciwna temu, żeby finansować media publiczne. Otóż media publiczne no, nie są tubą Platformy Obywatelskiej, bo gdyby nią były, to by nic nie stało na przeszkodzie, żeby je dotować. Taka jest prawda niestety.
I teraz po jednym zdaniu, bo wiem, że jest to dla mnie
ja króciutko, jeśli...
Jedno zdanie? Tak.
Być, tak? Ode mnie pan zaczął, więc tak, pozwolę tak. sobie pierwszy. Jeśli chodzi, dlaczego chcemy te pieniądze zamiast na media partyjne i polityczne, chcemy na onkologię. Profesor Szczeklik w styczniu 19 roku wyraził się jednoznacznie o Narodowej Strategii Onkologicznej. Styczeń 2019. Ta ustawa to propaganda propaganda. Krótko rzecz biorąc, profesor mówi też tak. Stan ekologii w Polsce jest cywilizacyjnym nieporozumieniem. Ostrzega, że niebawem nowotwory staną się pierwszą przyczyną zgonów. Patrząc na skażenie środowiska, oddychając najgorszym w Europie powietrzem, należy oczekiwać narastanie zachorowalności na nowotwory przez Polaków w tempie nieprzewidywalnym. I druga rzecz. Nakłady wzrastają, ale tak naprawdę osoby, które są chore onkologicznie, mają coraz bardziej utrudniony dostęp do wielu terapii, leków. I w tym momencie to też 2 miliardy złotych wydajmy na coś porządnego, konkretnego i ważnego dla Polek i Polaków, a jeszcze raz powtórzę, nie na tubę propagandową partii rządowej.
Szanowni Państwo, w województwie lubuskim służbą zdrowia, szczególnie szpitalami, zarządza marszałek województwa lubuskiego i Platforma Obywatelska, żeby było jasne. Wobec tego postulaty, o których mówi w tej chwili, proszę kierować do swoich kolegów partyjnych, którzy zarządzają...
Bardzo dobrze się wywiązujemy z tego, mamy nowoczesną radioterapię w Gorzowie.
Proszę sobie nie przeszkadzać. Którzy zarządzają służbą zdrowia województwa lubuskiego i to od nich zależy, czy mamy dostępność do pewnych procedur, jak jest zorganizowana
w ramach kompetencji marszałek zrobił bardzo wiele.
Proszę kierować swoje postulaty do swoich kolegów partyjnych.
Maciej Buszkiewicz, jedno zdanie.
Bierzcie przykład z nas.
Krótko ad vocem, bo znowu pada, że tam jest wiele oddziałów i telewizji, i radia oczywiście. Bardzo byśmy chcieli, żeby rzetelni redaktorzy zarabiali odpowiednie pieniądze do tego, co wykonują dziennikarze. Natomiast to, co kolega Wróblewski powiedział, przyjdzie czas, że poznamy, jak te 2 miliardy, jakie były przepływy, na co te pieniądze poszły. Natomiast,
na co idą dzisiaj?
A propos tych niektórych dziennikarzy, chociażby taki jest taki dziennikarz w TVP Info i prowadzi program Woronicza 17 i nie tylko, zawsze w tym programie zachowuje się nie jak rzetelny i bezstronny dziennikarz, tylko jako kolejny członek rządu czy partii.
Ale ja mam Jezus Maria.
Na szczęście.
Taka jest prawda.
Na szczęście.
Bo nie jest komunistą, nie? Bo nie jest komunistą i to jest ból.
Nie krzyczymy, mówi Jarosław Borowiak.
Ale wszyscy słyszymy, co mówi.
To nie jest komunista.
Mentalność komunistyczna ma niestety.
Ja nic nie rozumiem, a co dopiero słuchacze.
Na szczęście ani przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, ani Lewicy nie mają patentu na to i nie oni będą stwierdzać, kto jest dziennikarzem, a kto nie jest dziennikarzem. To jest pierwsza sprawa.
Druga sprawa. Obiektywnym.
Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, notabene sympatyczny człowiek siedzący obok, Radek Wróblewski, tak? No, zdaje mi się, że nie słyszał tego, o czym tutaj mówiliśmy. Oczywiście jesteśmy za tym, żeby na onkologię przeznaczać coraz to większe pieniądze i one są przeznaczane. Także proszę spać spokojnie. Sprawy idą w coraz lepszym kierunku.
Profesor Szczytyk
jednoznacznie. A jeżeli wy twierdzicie, że wiele tysięcy osób, w tym redaktor Marcin Sasin,
To jest takie Jarku,
To jest dla mnie
popis taki, że
idziemy dalej. Jeśli chodzi o strategię, to strategia rozwoju województwa lubuskiego 2030 powstaje. Gorzów z kolei pracuje nad taką inwestycją, która... Spotkałem się z osobami, które starają się zorganizować port multimodalny w Gorzowie i z tego, co przeczytałem, z tego, co usłyszałem, z tego, co się dowiedziałem, to ta inwestycja, może jeszcze mało znana w Gorzowie, ale mogłaby być taką kopalnią Gubin Brody, kopalnią miedzi dla północy, taka jak jest pomysł.
Nie ma kopalni Gubin Brody.
Nie, ja mówię o tym, że pewne są plany, które są na południu, które mają podnieść południe. Ja rozumiem, że to są plany trudne, ale to też nie jest łatwy temat. Chodzi o pewien zastrzyk dla gospodarki regionu, gospodarki województwa lubuskiego, która to gospodarka no nie jest dominującą w kraju oczywiście, ale w jakimś kierunku musimy zmierzać. I teraz powstaje pytanie, bo w projekcie strategii rozwoju województwa lubuskiego 2030 taki port multimodalny jest. Tylko na południu województwa. Ostatnio prezydent Gorzowa na spotkaniu z panią marszałek wetknął szpilkę zarządowi województwa, mówiąc, że pomysł narodził się w Gorzowie. Tutaj powstają plany, tutaj są idealne do tego drogi. Dlaczego więc nagle pomysł pojawił się na południu województwa? Radosław Wróblewski.
No nie mnie o to pytać, aczkolwiek rzeczywiście...
No,
pytam
to
dlatego, że
radny miasta. No bardzo proszę, no to w tym momencie proszę też wysłuchać i przynajmniej albo odsłuchać to, co wielokrotnie mówiłem na temat tejże to strategii i w jaki sposób wypowiadałem się na temat strategii właśnie na spotkaniu konsultacyjnym. I między innymi też jako klub radnych Koalicji Obywatelskiej w naszej Gorzowskiej Radzie Miasta też w tym momencie i poparliśmy, zdaliśmy takie stanowisko i wysłaliśmy właśnie też nasze propozycje. I oczywiście zgadzamy się, że taki, uwaga, tam jest zapisane, że takie centrum logistyczne dla województwa lubuskiego multimodalne będzie jedno. I my się,
zapisano drogę E30.
I my się w tym momencie... I my w tym momencie zwróciliśmy uwagę na to, że nie jedno, a że musi być tutaj liczba mnoga. Liczba mnoga. Mówię o liczbie mnogiej. Tych centrów może być kilka, albo musi być nawet kilka, bo jeżeli założymy jeszcze Gorzów, a takie aspiracje ma również Świebodzin i Międzyrzecz, tak? Naturalnie też tereny, które łączą autostradę A2 z drogą ekspresową S3. Natomiast my patrzmy na interes naszego miasta i my popieramy to stanowisko miasta, jeśli chodzi właśnie o ten węzeł multimodalny. To jest naturalne, to jest oczywiste, nie ma tutaj sporu. Jest kwestia tego typu, żeby tak naprawdę też osiągnąć w tym momencie konsensus. Ja mam nadzieję, że również i sejmik, który ostatecznie przegłosuje
tę strategię. Tylko wie pan co, ta inwestycja będzie kosztowała kilka, jak nie kilkanaście miliardów
złotych. Ale każdy ma tego świadomość.
I kilka takich inwestycji w województwie nie może powstać.
Okej, każdy ma tego świadomość. Natomiast też w tym momencie powiedzmy sobie tak, Gorzów jest najlepiej do tego też przygotowany. To jest ważny argument. Między innymi są już porobione w tym momencie dokładne jak gdyby takie analizy, również popytowe i to przez poważne podmioty ekonomiczne. Więc jak najbardziej uważamy, że takie centrum powinno powstać u nas i że ten powinno się znaleźć w strategii i powinno się temu dać szansę. Koniec, kropka. To jest nasze stanowisko i miejmy nadzieję, że tak się stanie i wszystko w rękach teraz już w tym momencie radnych sejmiku tak naprawdę.
No to radny sejmiku Marek Sonoć.
Pan redaktor zapytał, dlaczego wtedy, kiedy powstaje w Gorzowie, rodzi się pomysł, żeby ulokować takie centrum na południu województwa. No dlatego, że powstaje w Gorzowie, że powstał pomysł w Gorzowie, że to my mamy rzekę, a Zielona Góra rzeki nie ma. Dlatego, że my mamy rzekę, a Międzyrzecz rzeki nie ma, Świebodzin rzeki nie ma. Tylko usiłuje się sztucznie wywołać problem, z przyczyn oczywiście politycznych, żeby ulokować podobne rozwiązania gospodarcze, które by naprawdę pobudziło, jeżeli chodzi o skorzystanie z naturalnych warunków, bo mówię, rzekę mamy w Gorzowie, rzeka nasza jest rzeką przy odpowiednich poziomach wody żeglowną, połączeniem jednocześnie węzła drogowego jednego, drugiego, bliskość Odry i spławu.
Plany zakładają w ogóle powstanie wielkiego zbiornika, rezerwuaru
docelowo łatwo sobie wyobrazić również kolejną szprychę, która będzie ewentualnie kolejowa, przebiegała też nieopodal Gorzowa i tego centrum. Więc w sumie jak się przyglądamy temu, w jaki sposób inicjujemy, czy my inspirujemy południe województwa do rozwoju, to właśnie na takiej podstawie, że powstaje coś Gorzowi. I teraz problem polega na tym, że takich pomysłów z Gorzowa zostało kilka zgłoszonych, one w tej chwili są przepracowywane i my wyczekujemy teraz jako radni na stanowisko oczywiście marszałka województwa, który przecież nie z nami, z opozycją, tylko z koalicyjnymi partnerami, czyli z SLD i z PSL, Platforma Obywatelska. W tym gronie będzie uzgadniany finalny produkt w postaci strategii województwa lubuskiego do 2030 roku. I z nikogo tej odpowiedzialności nie będzie, ta odpowiedzialność będzie zdjęta. I zobaczymy, jak się zachowają przede wszystkim radni tej koalicji. Tu siedzący przedstawiciel SLD, Platformy Obywatelskiej, oni mają większość w województwie i oni podejmują decyzje większościowe.
Też trzeba dodać, że to nie tylko jakby sejmik będzie tutaj determinantą, czy też zarząd województwa w powstaniu, bo PKP, PLK to przede wszystkim, porty Świnoujście, Szczecin, które naciskają.
Zapewniam, panie redaktorze, i Gorzowia, słuchających ziemi gorzowskiej, bo słuchani jesteśmy aż po Świebodzin, po wzgórze pod Świebodzinem. Zapewniam, że to centrum, jeśli zostanie potwierdzone w strategii, w tym dokumencie wojewódzkim, to z naszą rolą wspierających i tu obecnego przedstawiciela wojewody będzie, aby zapewnić skoordynowanie wszystkich tych podmiotów dla tego dzieła.
Maciej Pruszkiewicz.
Panie redaktorze, to pokazuje tylko sytuację, bo to, co mówił tutaj Radosław Wróblewski, strategia jest też po to są konsultacje, żeby pewne rzeczy można było w niej konsultować, modyfikować. Cieszy mnie bardzo tutaj rola prezydenta miasta, pana Jacka Wójcickiego,
który zebrał
samorządowców. Powstała lista z wielu powiatów.
Przepraszam, dodam. Wcześniej podjął już działania studialne. W momencie, kiedy zebrał samorządowców, przedstawił konkretne rozwiązania.
Tak, ale chodziło o to, że zebrał tych samorządowców, żeby każdy tutaj z północy, każdy powiat, każda gmina mogła też swoje uwagi do tych konsultacji złożyć. A jeżeli chodzi o ten ten punkt multimodalny, bo to jest ciężkie słowo.
To jest połączenie transportu kolejowego, drogowego,
wielokierunkowy.
W związku z tym pokazuje też, że miasto rzeczywiście jest na to bardzo mocno przygotowane. Znowu kamyczek do ogródka niektórych, którzy twierdzą, że prezydent miasta Gorzowa się nie sprawdza i nic nie robi. Widać, że praca została wykonana duża i rzeczywiście radni wojewódzcy, radni sejmiku zdecydują na koniec, w jakiej formie ta strategia zostanie uchwalona. Oczywiście, że większość koalicyjna będzie ustalała, w jakich to ramach będzie. Natomiast myślę, że dyskusja nad tym będzie merytoryczna, a nie polityczna.
Jarosław Porwich?
No ja mogę tylko powiedzieć tyle na tym etapie, że w najbliższym czasie na pewno do Gorzowa przyjadą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Kolejnictwa między innymi i samego PKP-u, tak? Czyli Polskich Kolei Państwowych. To jest jedna sprawa. Tematem interesuje też się Ministerstwo Żeglugi Śródlądowej z ministrem Gróbarczykiem na czele. I powiem też w ten sposób, troszeczkę leciutka uszczypliwość, takiego ministerstwa niestety nie było przez 8 lat za rządów Platformy Obywatelskiej. Teraz to Ministerstwo Żeglugi Śródlądowej funkcjonuje i robi dobre rzeczy, tak? Teraz się skoncentrowano na pogłębianiu Wisły na odcinku Gdańsk-Warszawa. Natomiast Gorzów też leży w zainteresowaniu Ministerstwa Żeglugi i w ogóle sama Warta, bo o to nam chodzi, o pogłębianie Warty. To jest bardzo ważny element. No kolejny temat, no proszę Państwa, no wiemy, bo takie informacje się pojawiały w mediach, nie będę tutaj niczego wielkiego odkrywał, że już 100 lat temu planowano, że właśnie Gorzów będzie takim centrum, czyli wtedy jeszcze Landsberg. Natomiast z różnych względów, również historycznych, takie centrum powstało w Duisburg w Niemczech i największy na świecie port rzeczny. Gorzów mógł być takim portem rzecznym, gdyby nie różnego rodzaju uwarunkowania gospodarczo-historyczne. Na pewno powinniśmy być tym zainteresowani, bo powiem tak, port rzeczny w Gorzowie przy tych aspiracjach, które na dzisiaj sobie kreślimy, to jest 40 tysięcy nowych miejsc pracy. Miejsc pracy. Do tego należy doliczyć rodziny. Także olbrzymia szansa, naprawdę olbrzymia szansa dla Gorzowa. To jest jak gdyby jedna rzecz.
Mówimy o porcie i tym, co się dzieje wokół.
Tak,
to
jest około 40 tysięcy miejsc
pracy. To są liczenia ogólne, ale to... Tak.
Dlatego oczywiście temat to jest, można powiedzieć, bardzo ambitny. Będziemy na pewno szli w tym kierunku. Potrzebne są na pewno duże nakłady finansowe i bardzo mnie cieszy tutaj, że w końcu usłyszałem jakiś pozytyw na temat prezydenta Jacka Wójcickiego. Oby szedł w tym kierunku, oby tutaj nie stracił ani muszu. No i też musimy, i tu muszą to robić radni wojewódzcy, muszą robić to członkowie Platformy Obywatelskiej, patrzeć na ręce pani marszałek Polak, która wszystko przygarnia na południe. Nie wiem, czy to zrobicie podczas tylko sesji sejmiku wojewódzkiego, czy też podczas spotkań partyjnych, ale idźmy w tym kierunku, bo Gorzów ma naprawdę olbrzymią szansę i jest naprawdę dobrze umiejscowiony, żeby spełniać tę rolę.
Ma rzekę
przede wszystkim.
No
tak?
I tuż blisko rzeki tory kolejowe, poza tym tereny zalewowe, które są niewykorzystane i nie będą.
Czyli okolice, między innymi stadionu Stary Gorzów, osiedle Poznańskie, to są właśnie te tereny i tam by to wszystko mogło powstać.
Problem tylko w tym, że w strategii rozwoju województwa, a propos tego portu na południu, wpisano też Cargo w Babimoście. Więc zobaczymy, jak to spojrzało.
Cargo w Babimoście jest ukierunkowane na skorzystanie z portu lotniczego.
Tak, ale ma być połączony z portem, tam jest tak napisane,
ale
bardzo ogólnie.
Nie ma problemu, ale to jest bardzo ogólne.
Dla Gorzowa jest plus taki, że wzrost znaczenia drogi krajowej nr 22 po otwarciu granicy w Kostrzynie, wybudowaniu obwodnic poszczególnych miast przez 22 na północ, więc tutaj mamy S3, A2 i 22, więc to
ciekawe czasy. Ja tylko chcę zapewnić, że pan wojewoda i i administracja rządowa podejmuje w tej kwestii naprawdę ambitne działania.
Stawiamy kropkę. Dziękuję panom za dyskusję. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się i pozdrawiam państwa.
Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Kłaniam się, do zobaczenia.
Jarosław Porwich, pełnomocnik wojewody do spraw rozwoju i inwestycji.
Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Udanego weekendu.
I Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
Dziękuję ślicznie.
Marcin Zasim, dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.